Macieju. Rozmawiałeś z panią minister, no i powiedz, co w tej sprawie teraz ma się wydarzyć.
Obóz rządzący ma swój plan i zapowiada własny projekt w tej sprawie. Co prawda zostanie w nim zapisane to powiązanie wypłaty 800+ z obowiązkiem pracy, ale będą zapisane wyłączenia chroniące na przykład matki samotnie wychowujące dzieci i na przykład nie mogące podjąć pracy. Minister Dziemianowicz-Bąk z Lewicy uważa, że prezydent Nawrocki zastosował w swoim projekcie metodę siekiery i zapowiada, że projekt rządowy będzie bardziej szczegółowy.
Nie spodziewam się, żeby był to projekt, który realizowałby takie marzenie, jak rozumiem pana prezydenta Nawrockiego, żeby doprowadzić do sytuacji, w której matka traci pracę, dzień później traci dostęp do 800+.
Czyli będzie bardziej finezyjny.
Metoda siekiery jest metodą nie tylko okrutną i nieprzyzwoitą, ale też po prostu głupią.
Czyli rozumiem, że pani minister, będzie stawiać warunki, żeby były sytuacje uwzględniające trudne historie Ukrainek mieszkających w Polsce, żeby były uwzględnione ich potrzeby.
Lewica stoi na stanowisku, 800+ to jest świadczenie na dzieci i ma służyć dziecku i dobru dziecka. I to jest fundament, z którego nigdy nie zrezygnujemy. Po drugie, uważamy, że nie wolno karać kogoś za to, że jest w trakcie poszukiwania pracy, że tę pracę stracił. Będziemy nad tym pracować. Na pewno takiego pomysłu, jak ten prezydenta Nawrockiego poprzeć nie możemy.
Szefowa resortu pracy, rodziny i polityki społecznej dodaje, że projekt prezydencki miałby zły wpływ na rynek pracy w Polsce.
Mamy rzeszę pracujących na podstawie ustawy o pomocy Ukrainie Ukraińców. Wyobraźmy sobie, że znajdują się w sytuacji absolutnej desperacji i zgodzą się na każde warunki pracy, byleby tę umowę o pracę podpisać. Na niższe wynagrodzenie, na dłuższe nadgodziny, na złe warunki pracy.
I to wpłynie na rynek pracy dla wszystkich.
Rynek pracy dla wszystkich. Mhm. Jeżeli pracodawca, niespecjalnie uczciwy, niespecjalnie w porządku, będzie mógł podejść do polskiego pracownika i powiedzieć: ty, albo też się zgadzasz, albo ja mam na twoje miejsce 10 takich zdesperowanych Ukraińców czy Ukrainek, no to w kogo to uderza? W polskiego pracownika. Mm-hmm. Ja jako polski minister pracy na takie pomysły zgodzić się nie mogę.
To jest w tej chwili takie odbijanie piłeczki, no bo mamy propozycję, teraz kolejną propozycję rządową w sprawie ustawy o pomocy Ukraińcom. Jak Pałac Prezydencki może tutaj zareagować na nią?
I ja zapytałem o to wczoraj rzecznika prezydenta Karola Nawrockiego, Rafała Leśkiewicza, i jak mówi, właśnie odnosi się do określenia, które ty użyłeś, o ping-pongu. Posłuchajmy. A jeśli rząd wyśle swoją propozycję i nie zajmie się większość sejmowa propozycją prezydenta, to czy prezydent wtedy podpisze tę ustawę w wersji rządowej?
Panie redaktorze, to jest polityczny ping-pong, to jest bez sensu.
No znaczy, ale to tak rządzący... możemy się okładać, a przedsiębiorcy i Ukraińcy będą cierpieć.
No nie, właśnie wystarczy odpowiedzialnie podejść do propozycji pana prezydenta.
A czasu na decyzję w tej sprawie politycy ze wszystkich stron mają coraz mniej, bo dotychczasowe przepisy obowiązują tylko do końca września, a przypominają o tym też w liście wysłanym do prezydenta, premiera i wszystkich parlamentarzystów kobiety, w tym trzy były pierwsze damy prezydenckie. I piszą w nim: ukraińskie rodziny, które zaufały Polsce, nie mogą się obudzić w prawnej próżni.
Bardzo dziękuję. To był Maciej Kluczka. Bardzo panu ministrowi Niedzielskiemu współczuję, ale robienie na tym polityki jest nieakceptowalne. Tak do wpisu byłego ministra zdrowia, potem jak został pobity w Siedlcach, odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński. Niedzielski zarzucił w mediach społecznościowych, że to przez decyzję Kierwińskiego odebrano mu ochronę. Wezwany do tablicy minister tłumaczy, że Niedzielski mógł o nią wnioskować, no ale tego nie zrobił.
Służba Ochrony Państwa działa według określonych zasad i przysługuje konkretnym osobom przez konkretny czas. Jeżeli w takiej sytuacji, w jakiej jest pan minister Niedzielski, jeżeli dostaje groźby karalne, powinien to skierować natychmiast na policję. Są stosowne procedury, także ochrony policyjnej, które mogą być zastosowane. Pan minister Niedzielski niczego takiego nie zrobił. Policja w tej sprawie jest naprawdę wyjątkowo sprawna. Pamiętam, jak wiele tych groźb przychodzi. Każda taka groźba powinna być zgłaszana.
Sprawcy pobicia sami się zgłosili na policję. To dwaj mieszkańcy Siedlec w wieku 35 i 39 lat. Obaj byli pijani, mieli ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Siedlcach, ale wciąż nie wiadomo, czy śledczy będą w stanie dzisiaj przeprowadzić, jak to się określa, czynności z zatrzymanymi. Do Warszawy protestować przyjechali dzisiaj górnicy i hutnicy. To głównie związkowcy z sierpnia 80. Są już w samym centrum stolicy przed siedzibą Polski 2050, a na miejscu to wszystko obserwuje reporter TOK FM Szymon Kępka. Witaj Szymonie, dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Dlaczego właśnie to miejsce wybrali na pikietę?
No, wybór miejsca nie jest przypadkowy, bo pikietujący zdecydowanie potępiają słowa polityków o wynagrodzeniach górników właśnie. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej z Polski 2050, niedawno stwierdziła, że górnicy zarabiają za dużo, że to niewygodna prawda i że górnictwo jest nierentowne. A to stoi w sprzeczności na pewno z tym, co uważają górnicy i wspierający ich hutnicy tutaj, którzy przyszli przed siedzibę Polski 2050 w centrum Warszawy. Zebrało się tutaj nieco ponad 150, może 200 pikietujących z flagami, gwizdkami, których słyszycie Państwo pewnie teraz w tle. Z dużym niezadowoleniem tutaj przyszli górnicy i hutnicy, no bo ich zdaniem politycy nie rozumieją problemów górnictwa. Ja rozmawiałem z górnikami i hutnikami i oni zgodnie mówią, że energia z węgla jest tania. Wierzą w to, podkreślają to i podkreślają też, że zarabiają niewiele za swoją pracę. Iskrą na proch jest tutaj rozmowa na przykład o wiatrakach i o taniej energii, a cytowanie zdania ministry z Polski 2050 o średnim wynagrodzeniu w górnictwie, które wynosi blisko 13,5 tysiąca złotych, to jest gotowa recepta, by tylko niepotrzebnie podnosić i tak już wysokie emocje. Na miejscu jest jednak policja, demonstracja przebiega bez zakłóceń i incydentów. Warszawa, Szymon Kępka, TOK FM.
A do tego tematu jeszcze wrócimy w rozmowie z naszym gościem w TOK 360. Czarny scenariusz dla przedsiębiorców ze stołecznej Ochoty powoli się staje faktem, a mowa o tych, których biznes sąsiaduje z budową linii tramwajowej do Dworca Zachodniego. Ich dochody z powodu remontu spadły do minimum. Pomocy od inwestora nie ma. Jest za to od dzielnicy, ale ta pomoc bywa niewystarczająca. Stąd pierwsi właściciele lokali postanowili swój interes zamknąć. Błażej Kulesza.
Likwidacja. Taki napis z witryn wita gości jednego z popularnych second-handów. Była burmistrz Ochoty, Dorota Stagienka, taki scenariusz przewidziała.
Ci ludzie znaleźli się w takiej sytuacji. Jak się z nimi porozmawiać, to są często tragedie tych ludzi, no bo dają miejsca pracy, wyłożyli już część swoich oszczędności po to, żeby jednak te miesiące jakoś łatać i ratować.
Władze dzielnicy pomoc zaoferowały.
Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie.
Mówi Natalia Mazur z Ochockiego Urzędu.
Najemcy otrzymali obniżkę wysokości 10% aktualnej stawki za metr kwadratowy lokalu.
Część przedsiębiorców dostała w międzyczasie waloryzację stawki czynszu o ponad 10%.
De facto pan nie otrzymał żadnego wsparcia. Poszczególne lokale już rezygnują z prowadzenia swojej działalności, bo po prostu im się to nie opłaca.
Stąd apel do władz Warszawy o konkretną pomoc. Błażej Kulesza, TOK FM.
W TOK 360 jeszcze Podlasie, gdzie z powodu kryzysu migracyjnego na pograniczu z Białorusią już od kilku lat branża turystyczna przeżywa trudności. Teraz mają w tym pomóc uczniowie, a właściwie to władze województwa, które będą dofinansowywać szkolne wycieczki w ramach programu Poznajemy Podlaskie. Jakub Medek.
Do programu, jak wylicza marszałek Łukasz Prokorym, zakwalifikowało się ponad 200 szkół. Na wycieczki pojedzie prawie 10 tysięcy uczniów i nauczycieli.
Każda z tych szkół otrzymała wsparcie w wysokości 6 tysięcy złotych. To jest te narzędzie, w którym chcemy pokazywać naszym najmłodszym mieszkańcom nasze piękne województwo, jego atrakcyjne miejsca, te zarówno związane z zabytkami, ale także związane z piękną przyrodą, takimi jak parki narodowe czy parki krajobrazowe.
Województwo na program wydało około 2 milionów. Gdzie trafią te pieniądze, przypomina Katarzyna Sadowska z Urzędu Marszałkowskiego.
Do przedsiębiorców, którzy oferują usługi noclegowe, gastronomiczne, transportowe, czy do przewodników turystycznych, czy również do biur podróży, ponieważ program Poznajemy Podlaskie można było zorganizować na dwa sposoby. Jednym sposobem była samodzielna organizacja przez szkoły, drugim sposobem była organizacja właśnie przez podlaskich turoperatorów.
Poznajemy Podlaskie to kolejne po bonie turystycznym narzędzie regionalnego samorządu, które ma wskrzesić lokalną branżę turystyczną. Swoją pomoc obiecywał też rząd. Na obietnicach się jednak jak na razie skończyło. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
Tematy dnia wybrała dla Państwa Dorota Grabowska. W TOK 360 łączymy się z naszym pierwszym gościem, dr Michał Piekarski z Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu Wrocławskiego jest razem z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Były minister zdrowia Adam Niedzielski został zaatakowany, został pobity i w związku z tym znalazł się w szpitalu. Sprawcy już są w rękach policji, sami się zgłosili na komendę. W pierwszej kolejności poproszę o taki komentarz, czy ta sytuacja w ogóle czegoś nas uczy, co ona pokazuje?
No jest niepokojąca, ponieważ Na razie można sądzić, że to był po prostu atak chuligański, po prostu dokonany przez osoby prawdopodobnie nietrzeźwe, bo taka informacja już się pojawiła, ale pan minister Niedzielski był osobą bardzo medialną podczas pandemii. I z drugiej strony mamy bardzo silne niestety w Polsce postawy antyszczepionkowe, antynaukowe, które się coraz bardziej radykalizują i mieliśmy już w Polsce przypadek na przykład podpalenia punktu szczepień i zniszczenia masztu telefonii komórkowej przez osobę, która święcie wierzyła, że jest to element wszechświatowego spisku. I niestety jest to niepokojące, że doszło do takiego przemocowego zachowania, bo to może odważyć, może sprawić, że inne osoby odważą się na kolejne tego typu kroki.
Czy coś tu w ogóle zawiodło, jeśli chodzi o procedury, ochronę i brak, albo proces przyznawania? Słyszymy też taki, no chyba konflikt pomiędzy ministrem Niedzielskim, byłym ministrem, a szefem MSWiA Kierwińskim, słowo przeciwko słowu. Tutaj minister urzędujący twierdzi, że zainteresowany zrezygnował, czy nie chciał tej ochrony, zupełnie inaczej to jest przedstawiane. Czy pan widzi jakieś tutaj niedoskonałości proceduralne?
Czy jeżeli mamy taką sytuację, że mamy osobę, która jest, która sama zrzeka się ochrony, no to tutaj nic nie można zrobić, no bo nie można nikogo przymusowo objąć ochroną. To jest sprawa jasna. Natomiast na czym polega problem? Na tym, że tak naprawdę objęcie ochroną osoby, której nie przysługuje urzędowo, czyli nie jest w tym momencie urzędującym ministrem, premierem, prezydentem, a jest już osobą, która kiedyś pełniła funkcję publiczną, nawet wtedy, kiedy jej decyzje wzbudzały emocje, były przedmiotem kontrowersji, są powodem na przykład gróźb karalnych kierowanych pod adresem tej osoby, tutaj nie ma automatyzmu. Jedyny automatyzm, jaki mamy w tej chwili w Polsce, jeżeli chodzi o osobę byłego funkcjonariusza publicznego, no to jest ochrona, która należy się prezydentom po zakończeniu urzędu i tyle. W każdym innym przypadku, czy to na mocy przepisów o Służbie Ochrony Państwa, bo tam jest taki przepis, który mówi, że osobę ważną dla interesu państwa można objąć ochroną, nawet jeżeli nie pełni żadnej funkcji urzędowej, lub na mocy odrębnych przepisów, które dotyczą osób, które są pokrzywdzonymi albo świadkami, można ją objąć ochroną policyjną, ale tutaj też nie ma automatyzmu.
Mhm. No właśnie, a jak tutaj wygląda procedura w przypadku osób, którym z automatu się ta ochrona nie należy? Kiedy policja, kiedy SOP i co należy zrobić, do kogo tu inicjatywa też należy?
Czy w przypadku tej ochrony, która zapewniona jest przez SOP, tutaj ten przepis jest ogólny? On jest celowo ogólny, ponieważ to pojęcie właśnie interesu państwa, dobra państwa jest niezwykle szerokie. I to może być na przykład osoba, która pełni aktualnie nie tę funkcję publiczną, ale na przykład jest ważna, bo na przykład prowadzi strategicznie ważne badania naukowe. Albo jest osobą, która zajmuje aktualnie taką pozycję, że zamach na nią mógłby spowodować poważny kryzys. I na przykład taka ciekawostka, w latach 80. ochronę, oficjalną ochronę MSW miał, Biuro Ochrony Rządu miał Lech Wałęsa, bo obawiano się, że ktoś dokona na jego zamachu zupełnie z prywatnych przyczyn i to doprowadzi do eskalacji sytuacji politycznej. W przypadku ochrony, którą zapewnia policja, tutaj kryteria są bardziej precyzyjne, bo taka osoba musi być albo osobą pokrzywdzoną, albo świadkiem przestępstwa. I musi istnieć jakieś zagrożenie, na przykład
ktoś jest świadkiem, są
dokładnie, na przykład kierowane są jakieś groźby w rodzaju zapomnij co widziałeś, bo jak nie, to wiemy gdzie mieszkasz. I ta ochrona może mieć bardzo różną postać, bo to niekoniecznie musi być ochrona fizyczna, ale na przykład regularna obecność policji w miejscu zamieszkania, czy ochrona na przykład podczas tylko czynności procesowych, jak na przykład wizja lokalna, czy składanie zeznań. Więc tutaj tak naprawdę najważniejsze jest to, że jeżeli mamy taką sytuację, że mamy informację, że jest osoba, której coś grozi i zamach na taką osobę spowoduje zagrożenie dla jej życia, zdrowia, dla jej najbliższych mienia, albo spowoduje konsekwencje społeczne, no to taka osoba powinna zostać objęta ochroną. Nawet jeżeli to jest były minister, nawet jeżeli to jest były minister z rządu opozycyjnego wobec obecnie rządzących.
Czy zasady powinny ulegać jakimś zmianom tutaj? Czy po prostu też procedury są dobre, a kwestia jak one, czy one zadziałają, to już zależy od jakichś decyzji?
Tutaj same proste przepisy ustawowe są dobre, natomiast no, oczywiście zawsze pojawia się pytanie o ich interpretację i stosowanie, bo proszę zwrócić uwagę, w tej sprawie właśnie pobicia ministra Niedzielskiego pojawiły się na przykład oskarżenia, że ta ochrona została zabrana, czyli że to była decyzja ministra, a nie na wniosek tej osoby, więc w momencie, kiedy mielibyśmy taką sytuację, że były udokumentowane sytuacje takie jak właśnie groźby karalne, czy też inne informacje wskazujące, że ta osoba może być ofiarą przestępstwa i nie sama nie zrzekła się tej ochrony, tylko właśnie wycofano tą ochronę, no to w tym momencie mamy problem.
No, minister twierdzi, że właśnie było odwrotnie, to jest słowo przeciwko słowu. Będziemy to śledzić, być może odpowiedź się pojawi. Bardzo dziękuję. Doktor Michał Piekarski z Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu Wrocławskiego był razem z nami. Za kilka minut będziemy mówili o poradniku bezpieczeństwa i będziemy Państwu chcieli przekazać, co tam właściwie się znajduje w tym poradniku.
Autopromocja.
Zapraszam na piątkowy poranek TOK FM. Zaczynam tuż po 7:00. Do usłyszenia, Jacek Żakowski.
Autopromocja.
Reklama.
Kompletna wyprawka szkolna w super cenach? Jak zawsze w Biedronce. A teraz jeszcze taniej. Wybrane artykuły szkolne 3 plus 4 gratis. Tak, do piątku przy zakupie z kartą Moja Biedronka 7 artykułów szkolnych objętych promocją, 4 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 56 produktów, maksymalnie 32 gratis na kartę. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie na etykiecie cenowej oraz na biedronka.pl/szkoła. I to dobry powód, by iść do Biedronki.
Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
Słusznie, od razu słyszę poprawy.
Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
Halo, biuro obsługi.
Wie pan, przyjechaliśmy w góry na wakacje, a ceny w tym samym sklepie wyższe niż w domu.
Sprawdziliśmy górskie miejscowości. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 Lidlach i 10 Biedronkach. Ceny tych produktów w Biedronkach w górach były wyższe niż w pozostałych badanych miastach, a różnice wynosiły nawet ponad 13 zł. A w każdym sklepie Lidl ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż w Biedronce. Szczegóły, adresy sklepów i listę produktów wraz z wartościami koszyków znajdziesz na lidl.pl/koszyk.
Nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie serek Almette tylko 4,21 za opakowanie przy zakupie dwóch. A makaron Lubella różne rodzaje jedynie 2,93 za opakowanie przy zakupie dwóch. Tak, jedynie 2,93 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Już prawie 12.22, Mariusz Seta, zapraszam na informację TOK FM. W listopadzie pierwsze polskie satelity zostaną umieszczone na orbicie. Zapowiedział to właśnie szef MON-u na otwarciu Centrum Kontroli Misji Satelitarnych. Wiadomo, że będą to m.in. nanosatelity z programu Piast. Bezpieczna przyszłość Polski polega na nowoczesnych technologiach, podkreśla minister obrony. Na Węgry i Słowację ponownie docierają dostawy ropy przez rurociąg Przyjaźń, informują wspólnie Bratysława i Budapeszt. W ostatnim czasie siły ukraińskie trzykrotnie zaatakowały ropociąg na terytorium Rosji, przerywając dostawy surowca. Węgry i Słowacja nie ukrywają oburzenia. Budapeszt zdecydował o zakazie wjazdu do kraju, także strefy Schengen, ukraińskiemu dowódcy jednostki, która zaatakowała instalację. Kibice mogą na nowo synchronizować zegarki od najbliższego sezonu Ligi Mistrzów. Finał tych rozgrywek będzie rozpoczynać się o 18:00, czyli 3 godziny wcześniej niż dotychczas. Zdecydowała UEFA, ma to ułatwić meczową logistykę. Ogłoszono to kilka godzin przed losowaniem fazy ligowej Champions League, to o 18:00 w Monako.
TOK 360, wydanie południowe naszego magazynu. Już teraz łączymy się z Magdaleną Skorupką-Kaczmarek, szefową Departamentu Komunikacji i Promocji w Ministerstwie Obrony Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana, Panie redaktorze.
Pani resort w końcu wypuszcza na rynek, że tak kolokwialnie to ujmę, poradnik bezpieczeństwa. Co w nim znajdziemy? Co to jest za poradnik?
Poradnik Bezpieczeństwa to jest wydawnictwo, w którym mamy znaleźć porady, ale też bardzo praktyczne informacje, jak się przygotować na czas kryzysu. Niekoniecznie jest to kryzys związany z wojną, bo Ministerstwo Obrony Narodowej pewnie kojarzy nam się po prostu z konfliktem zbrojnym. Ale ten poradnik przygotowaliśmy razem z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i on ma za zadanie przygotować nas wszystkich, bo to jest poradnik dla każdego z nas, do różnych trudnych sytuacji kryzysowych, na przykład cyberataku, na przykład blackoutu, powodzi, pożaru, czyli tego wszystkiego, co może nas spotkać w codziennym życiu, bo nasze doświadczenia, chociażby doświadczenie powodzi na Dolnym Śląsku, pokazało, że nie do końca wiemy, jak zachować się w trudnych sytuacjach i po to właśnie jest ten poradnik. Mhm.
Czyli tak, powódź, sytuacje, kiedy mielibyśmy jakąś napaść militarną na Polskę, tak? Wtedy też?
Oczywiście.
Jakie jeszcze sytuacje tutaj państwo przewidzieli?
Może powiem tak. Poradnik składa się z 21 rozdziałów i te rozdziały to tak naprawdę trzy części. Część dotycząca przygotowania, czyli jak przygotować siebie i najbliższych, osoby potrzebujące szczególnej pomocy, ale też zwierzęta domowe i nasze najbliższe otoczenie na taki potencjalny kryzys. Potem rozdziały dotyczące już samego reagowania, to o czym pan powiedział, to także sygnały alarmowe, ewakuacja, bezpieczeństwo w tłumie, schronienia, długotrwały brak prądu, ataki z powietrza, zagrożenia chemiczne, różne niepokojące zachowania, potencjalne zagrożenia terrorystyczne, zagrożenia cyfrowe, ale też pierwsza pomoc. No i ta ostatnia część, czyli nasz plan na kryzys. To jest ten moment, kiedy my możemy usiąść sobie razem z całą rodziną przy stole w domu i porozmawiać o tym, gdzie będziemy, kiedy taki kryzys się wydarzy, gdzie się spotkamy, wybrać sobie takie bezpieczne miejsce, w którym będziemy mogli w razie kryzysu, braku łączności, bo brak prądu, to z kolei pokazały niedawne wydarzenia, chociażby w Hiszpanii, pokazał, że jesteśmy odcięci nie tylko od światła w domu. Jesteśmy odcięci tak naprawdę od wielu różnych potrzebnych nam rzeczy. Od bankomatów, od możliwości zrobienia zakupów, od tak naprawdę czasami łączności telefonicznej, bo jeżeli nie mamy takich dodatkowych źródeł zasilania, to nasz telefon rozładowany do niczego nam się nie przyda. Więc ten nasz osobisty i rodzinny plan na kryzys to jest coś, co my powinniśmy przepracować ze sobą w domu. Bo nie chciałabym powiedzieć, żeby zabrzmiało to bardzo górnolotnie, ale tak naprawdę my jesteśmy odpowiedzialni w dużej mierze również za swoje własne bezpieczeństwo. Ja sama wiem to po moim domowym przykładzie, że nie zawsze jesteśmy na to przygotowani. Kiedy ten poradnik tworzyliśmy, to bardzo oczywiste rzeczy. Właśnie to, gdzie się spotkamy, kiedy nie będziemy mieć łączności telefonów. Okazywało właśnie się, że nie mam na to pytanie odpowiedzi.
Bardzo mnie to zainteresowało, jak pani powiedziała, że państwo w tym poradniku radzą, gdzie się schronić. Jak rozumiem, w przypadku jakiejś na przykład napaści na Polskę. I jestem ciekaw, co tam państwo napisali. I mam tutaj z tyłu głowy liczby dotyczące tego, ile mamy schronów dostępnych na przykład w Polsce, czyli ich praktycznie nie mamy. To co państwo radzą?
No, ja myślę, że to jest jeszcze rozróżnienie kilku różnych pojęć, bo my myśląc o schronie, myślimy rzeczywiście o takim schronie, który może nam posłużyć na wypadek, nie wiem, jakiegoś konfliktu nuklearnego. A tak naprawdę te schrony dzielą się na kilka różnych kategorii. Te, które są bardzo ważne w takim bardzo codziennym rozpatrywaniu konfliktów, to są po prostu miejsca schronienia. Tych miejsc schronienia jako kraj mamy dużo, dużo więcej. A oczywiście dziś my musimy nad tym bardzo mocno pracować. W ogóle obrona cywilna i rola Ministerstwa nie tylko Obrony Narodowej, nie tylko wojska, nie tylko żołnierzy, ale w dużej mierze tworzenia tej ochrony cywilnej i budowania schronów, miejsc schronienia przystosowanych do tego, żebyśmy się mogli schować, jest bardzo potrzebna. Oczywiście pan w swojej gminie powinien znaleźć informacje albo w urzędzie, albo ewentualnie w jednostce państwowej, albo ochotniczej straży pożarnej, gdzie takie schronienie dla pana się znajduje. Powinniśmy mieć na swoich osiedlach wyznaczone miejsce zbiórek do ewakuacji. to pewnie już jest kwestia edukacji trochę tych naszych wspólnot mieszkaniowych. Ja myślę, że bardzo długa droga przed nami. Niech poradnik będzie takim jednym wstępem. Z pierwszych kroków.
Tak, no bo jak znam życie, to gmina to rozłoży ręce i powie, że nie ma pieniędzy na to, żeby zorganizować takie miejsce schronienia z prawdziwego zdarzenia, bo już takie komentarze słyszeliśmy, ale o poradniku dzisiaj. Już musimy kończyć. Chciałem, żeby wybrzmiało jeszcze to, że państwo jesienią planują dostarczenie i to tutaj robi wrażenie, myślę, do wszystkich gospodarstw domowych.
Około 12,5 miliona poradników trafi do polskich domów, ale jeżeli, panie redaktorze, mogę jeszcze ostatnie zdanie. Zapraszam wszystkich na stronę poradnikbezpieczeństwa.gov.pl albo gov.pl łamane przez poradnik bezpieczeństwa, bo tam już dzisiaj ten poradnik można obejrzeć i pobrać, bo jest też wersja do pobrania, i już go sobie wykorzystywać.
I dostępna jest wersja w różnych językach, także w alfabecie Braille'a. I co jeszcze zawiera? Jakie jeszcze tutaj ma, jakie tutaj są jeszcze możliwości? Można pobrać pewnie na urządzenie, nie trzeba być online?
Można pobrać, nie trzeba być online, wtedy pobieramy sobie PDF i mamy go na swoim własnym urządzeniu, ale ta wersja drukowana będzie nam właśnie służyć do tego, żeby on mógł sobie leżeć w jakimś ogólnodostępnym miejscu, a w sytuacji, gdybyśmy nie mieli prądu bądź dostępu właśnie do sieci, no to ten poradnik ma nam pomóc chociażby zorientować się i powiesić odpowiednią flagę, jeżeli będziemy potrzebować pomocy, bo usłyszeć sygnał alarmowy i wiedzieć, co on oznacza, potrafić udzielić pierwszej pomocy. Naprawdę zapraszam. Poradnik nie jest wszystkim, ale jest pierwszym krokiem do tego, żebyśmy wszyscy stali się bezpieczniejsi.
Magdalena Skorupka-Kaczmarek, szefowa Departamentu Komunikacji i Promocji w Ministerstwie Obrony Narodowej była razem z nami. Dziękuję i bardzo. Do usłyszenia. A teraz już kolejny gość w TOK 360, Damian Hacaś, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80. Dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie pana redaktora oraz słuchaczy.
Trwa protest górników. Już mówiliśmy o tym, jak to ustami naszego reportera Szymona Kępki, jak to na wstępie wygląda. To wasze pikietowanie pod siedzibą Polski 2050, prawda?
Dokładnie, jesteśmy pod siedzibą Polski 2050. W szczególności chcieliśmy odwiedzić panią minister Kełczyńską-Nałęcz przez wzgląd na to, co powiedziała medialnie, czy napisała, przepraszam, w sprawie zarobków górników, że stanowczo za dużo zarabiają. No my z naszej strony nie możemy pozwolić sobie na to, żeby pluć górnictwo, pluć przede wszystkim na ludzi pracy. Wydaje nam się, że to jest tylko i wyłącznie przykrywka wszystkiego, co w ostatnim czasie się działo. Mam na myśli środki z KPO, wcześniejsza afera, która mówiła o pobieraniu pieniędzy na autopromocję na własnym, prywatnym koncie facebookowym. Taka wypowiedź jest co najmniej oburzająca, no, to delikatnie mówiąc, panie redaktorze, ze względu na to, że ci ludzie naprawdę ciężko pracują, 13,5 tysiąca to chyba się z księżyca wzięło tej pani.
Panie przewodniczący, praca górników zasługuje na największy szacunek. To państwo ciężko pracują i myślę, że w naszym państwie wiele grup społecznych zarabia zdecydowanie za mało, biorąc pod uwagę państwa też ryzyko w pracy. To myślę, że jak najbardziej tutaj postulaty płacowe zawsze znajdą zrozumienie w znacznej części społeczeństwa. Natomiast tutaj kontekst, o którym chyba mówi pani minister, dotyczy tego, pomijając kwestię wynagrodzeń, które dla ciężko pracujących osób powinny być jak najwyższe, kwestię tego, ile w ogóle my dopłacamy do górnictwa jako takiego. Jak pan tutaj by odpowiedział na te wyliczenia, które się pojawiają, że w tej chwili to już tyle musimy dosypywać pieniędzy do tego, aby górnictwo działało, że po prostu społeczeństwo jako budżet, jako państwo bardzo ponosi wysokie koszty?
Panie redaktorze, my uważamy, że jest ciągłość władzy. Myśmy wpisywali z wielkim bólem serca umowę społeczną. To nie jest dopłacanie do restrukturyzacji górnictwa, tylko do jego wygaszania. Myśmy sobie tego sami nie wymyślili, tylko to rządzący wymyślili, a obecna władza, idąc do wyborów, podkreślała, że ta umowa społeczna jest rzeczą świętą i ją dotrzyma. Na dzień dzisiejszy dopłacamy tylko i wyłącznie do redukcji wydobycia, bo tak było w umowie społecznej zapisane.
To prawda. Umów należy dotrzymywać, panie przewodniczący.
Pełna zgoda. A już tym bardziej od strony rządowej. No my sobie wybieramy rządzących, aby dbali o Polskę i Polaków. Mhm. Nawet przysięgę odbierając mandat posła czy senatora składają. No i oczywiście tego nie dotrzymują. No my już jesteśmy przeszłością nauczeni tego wszystkiego. No i ta pani to już nam się rzeczywiście wygupiła.
Minister Miłosz Motyka, to jest nowa osoba w tej rzeczywistości, która państwa dotyczy. Co się dzieje na linii wy i resort, który jest przez niego kierowany?
No pan minister, to jak to może powiedzieć, no młody człowiek, 32 lata, jest tam nie za duże doświadczenie, prawdopodobnie nie przepracował ani jednego dnia fizycznie i zaczął od wypowiedzenia się na temat umowy społecznej, że trzeba ją zmienić. W tym kontekście właśnie co pani minister, że za dużo dopłacamy do tego górnictwa. No ja znowu podkreślę, ten pan też chyba nie do końca przeczytał tą umowę społeczną. Jakie tam są zapisy? Bo takie wypowiedzi pod publiczność, kiedy się ma bardzo niskie notowania wyborcze i szuka się kozła ofiarnego za swoje, że tak powiem, przekręty w postaci pracowników hutnictwa, górnictwa, rolnictwa, to jest co najmniej nieporozumienie.
Uważamy, ale później powiedział, jak się państwo odezwali, to później powiedział, że tylko z górnikami to będzie omawiane, ustalane.
Panie redaktorze,
nic bez górników, o górnikach bez górników.
W pierwszej wersji tego nie było, dlatego
to prawda.
Nasze oburzenie było równie ogromne i skierowane wobec tej osoby.
To powiedzmy, jak wygląda protest na miejscu? Jak wielu górników przyjechało i jak to będzie w kolejnych minutach, no godzinach wyglądało?
Mamy tutaj około 400-500 górników. Wsparli nas także hutnicy, jak również rolnicy. Obecnie trwają przemówienia przewodniczących poszczególnych kopalń, jak również pana przewodniczącego OPZZ-u Rolniczego, tutaj też hutnicy się wypowiadają. Mieliśmy zamiar wejść do pani minister i poprosić, żeby nam przedstawiła, ile ona zarabia i czy tak naprawdę takie zarobki powinny być, skoro mamy najwyższy deficyt naszego kraju w naszej historii po 89. Czy naprawdę ta pani jest ekonomicznie uzasadniona?
Jak długo państwo będą protestować i czy będziecie się przemieszczali gdzieś?
Nie, tutaj mamy zgłoszony protest na miejscu. Myślę, że to będzie do półtorej godzinki, no i jednak odjedziemy. Ale to jest takie preludium, to jest początek tych protestów, bo w naszym kraju, jak pan dobrze chyba wie, bardzo źle się dzieje. Fala hejtu się na zwykłych ludzi wylewa. Te całe zielone szaleństwo nam postępuje. My za moment nie będziemy mieli energii. Ja może powiem tak, bo teraz na tapecie są wiatraki. Ja, żeby nie dłużać, kiedyś nam mówiono, że jak postawią wiatraki na lądzie, to będzie tańsza energia. Nie była. Następnym ruchem było, że jak postawią wiatraki na morzu, to już będzie super. Oczywiście nie było super. Mieszkańcy naszego kraju płacą horrendalne ceny za energię. Teraz nam się wmawia, że jak będziemy mieli 500 metrów od zabudowań, to już będzie bardzo dobrze. Już trzeci raz chyba społeczeństwo nie da się na to nabrać. O tym bardziej, że my jako górnicy 1/3 swojego wynagrodzenia oddajemy do budżetu państwa w postaci podatków. Oprócz tego za swoje wynagrodzenia, te, które nam zostaną, zakupujemy środki czystości, jedzenie.
Panie przewodniczący, to jest prawda, że mamy wciąż za wysokie rachunki, mimo że rozwijamy energię odnawialną, ale no z pewnością produkcja przez turbinę wiatrową jest tańsza niż wydobywanie węgla i spalanie go w obecnych realiach. To musimy przyznać, musimy się zgodzić.
Panie redaktorze, tutaj tylko przy tej zielonej energii przedstawia się wyprodukowanie. A ja się jeszcze zapytam tak, bo mieliśmy przykład niedawno w Hiszpanii, kiedy tego jest za dużo. I oni wyłączają te wiatraki, a i tak pobierają pieniądze za to, że produkują. Chociaż ta energia nie jest nigdzie
To jest temat na inną trochę rozmowę. Już musimy kończyć
tak, tylko, powoli. Dobrze,
ostatnie panie redaktorze,
liczenie tego po swojemu, bo jak wiemy, kreatywna księgowość, no tyle może powiem. Gdyby tam rzeczywiście szczerze powiedziano, ile to wszystko kosztuje z magazynami energii, z przesyłami, których nie mamy linii przesyłowych przygotowanych pod to, no to by naprawdę dużo, dużo więcej
wyszło. Damian Haceś, przewodniczący Wolny Związek Zawodowy, sierpień 80, był razem z nami, bardzo dziękuję. Proszę państwa, to jest policzone i nieraz zostało przez ekspertów także na tej antenie w Radiu Tok FM przedstawione. Też wydaje mi się, że kwestia pracy głęboko pod ziemią i tego całego ciężkiego sprzętu, który tego potrzeba, to też no nie trzeba tego specjalnie liczyć, żeby widzieć, jakie to koszty różnego rodzaju generuje. Górnicy korzystają ze swojego prawa, żeby protestować i domagać się, aby politycy wywiązywali się z tego, co obiecują, czy też na co się umawiają. Protest dzisiaj trwa w Warszawie. Wojciech Kowalik z magazynem EKG za kilka minut po informacjach.
Reklama.
Tymczasem w RTV Euro AGD.
Tadam, 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 tadam.
A co to tam nucisz?
Jak to co? Cenowe tadam.
I w to mi graj, bo teraz w RTV Euro AGD cenowe tadam. Promocja na wybrane produkty. Pralko suszarka Haier. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2298 zł. Teraz za 2198. Tylko do poniedziałku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Apartamenty Orkana. Poznaj najbardziej luksusowy adres w ofercie APM Development. Tylko 13 wyjątkowych apartamentów. Od eleganckich, dwupokojowych po przestronne penthouse'y. W prestiżowej części Mokotowa. Kilka kroków od Parku Arkadia. Tu nowoczesność spotyka się z komfortem. Pompy ciepła jako źródło ogrzewania. Klimatyzacja bez rachunków dzięki zintegrowanemu chłodzeniu. I system Smart Home w standardzie. Wejdź i zobacz na apartamentyorkana.pl. Umów się na prezentację i zamieszkaj lepiej.
Świat jest pełen pięknych chwil. W Vision Express pomagamy Ci je zobaczyć. Każdy ruch piłki na boisku, każdy detal w obiektywie, każdy uśmiech dziecka. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne.